Oczyszczenie świątyni. Często patrzymy na świątynię jerozolimską przez pryzmat naszych współczesnych kościołów. Wyobrażamy sobie gmach, w którym wspólnoty modlitwy zakłócają ryki zwierząt ofiarnych i gwarne głosy kupców dobijających targu. Tymczasem liturgii w naszym rozumieniu w tej świątyni było niewiele. Składano tam ofiary, zazwyczaj krwawe, odbywały się kadzenia. Ale nie było czegoś takiego jak liturgia słowa czy kazania. To dokonywało się w synagogach. Nie było to więc miejsce modlitwy, zwłaszcza osobistej, ale ofiary. Nie odprawiano tam obrzędów, które przypominałyby mszę świętą. Choć brzmi to paradoksalnie, właśnie Eucharystia w kluczowym swoim odniesieniu ofiarnym jest zaczerpnięta z tradycji religijnej Izraela, zgodnie z którą w świątyni zabijano baranka paschalnego, ale na tym podobieństwa się kończą. W świątyni było miejsce na zwierzęta ofiarne, na ich rytualny ubój, na ogień mający spalić ciała ubitych zwierząt w całopalnym darze składanym Bogu. Było miejsce na ofiary biesiadne i kadzielne. Znajdowało się tam również święte świętych, ale niedostępne praktycznie dla nikogo. Jeden jedyny arcykapłan miał prawo wejść tam raz w roku, by pokłonić się Bogu i wypowiedzieć ten jeden, jedyny raz w roku Jego święte imię – Jestem. Tym bardziej niezrozumiałym znakiem może być pełne wzburzenia i gniewu wejście Jezusa do świątyni, wywracanie stołów tych, którzy wymieniają pieniądze z różnych walut na świątynne szekle, wyrzucenie handlarzy ofiarnymi zwierzętami. Jezus czyni znak, jak czynili to prorocy, ale znak dla ludzi niejasny. Przecież w ich przeświadczeniu wszystko, co robią, dzieje się na chwałę Boga. Ofiary są składane w świątyni na mocy Bożego prawa. Nie robią nic złego. Tymczasem nauczyciel z Nazaretu wyzywa ich od zbójców. Nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie, tłumaczył Jezus Samarytance, nie będziecie czcili Ojca. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Teraz czas się dopełnia. Zamiast nieustannie składanych ofiar w świątyni ma być złożona jedyna ofiara. On sam, baranek ofiarowany za zbawienie świata. Jest u proroka Izajasza taki fragment, który, choć często przytaczany, zazwyczaj nie jest wiązany z wypędzeniem przekupniów ze świątyni przez Chrystusa. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem. Pragną poznać moje drogi jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie porzuca prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś. Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję? Dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie? Czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Nasza pobożność stała się przede wszystkim rytualnym koktajlem i niewiele zostaje w niej miejsca na Boga i na naszych bliźnich. Skupiamy się na gestach i słowach, na obrzędach i wymaganiach liturgii, zapominając o istocie rzeczy. Jezus widzi, że świątynię trzeba oczyścić z rytuałów i ofiar, tak samo jak modlitwę trzeba oczyścić ze swoistego handlu, w którym człowiek usiłuje wywalczyć przychylność Boga. Temu służy proroczy w swej naturze znak wypędzenia handlarzy z dziedzińca pogan świątyni jerozolimskiej. Ale chyba i my dzisiaj nie rozumiemy tego wydarzenia. Staramy się swoimi modlitwami i wyrzeczeniami, a niekiedy także ofiarami materialnymi, wyjednać sobie przychylność Boga, wymóc na Nim wysłuchanie naszych próśb, Jego hojność wobec naszych potrzeb i łagodność wobec naszych przewinień. Nowenny i litanie, zamawiane msze święte i składane wota mają w przekonaniu wielu doprowadzić do uzyskania Bożej łaski. To wszystko są rzeczy dobre i święte, uświęcające tych, którzy w nich uczestniczą sercem prawym i szczerym. Ale mimo to nie mogę się oprzeć wrażeniu, że zamieniliśmy ofiary składane w świątyni jerozolimskiej na własne, wpisane jakoś w kontekst zbawienia, choć jednocześnie w mentalności pozostające jak gdyby nieochrzczonymi, nieprzemienionymi Ewangelią. Świątynia serca nie może być targowiskiem, nawet jeżeli targowanie się miałoby dotyczyć kwestii duchowych. Nie przychodzi się tutaj załatwiać sprawy, ale spotkać z Ojcem. Świątynia ma być domem, nie biurem. A ja mam być przyjacielem, a nie petentem. Jakże łatwo jest stracić tę perspektywę. Wielomóstwem przykrywając strach przed byciem niewysłuchanym, biegając od jednego orędownika do drugiego, to znaczy od jednego świętego patrona specjalisty od spraw trudnych do drugiego, jeszcze mocniejszego, w nadziei, że ten swoimi wpływami u Boga wywalczy dla mnie to, czego pragnę. Święty Jakub z niechęcią wypomina: modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz. Nie chodzi o to, że chcemy otrzymać złe rzeczy. Nie chodzi o to, że odmawiamy długie modlitwy. Chodzi o to, że brak nam w sercach miłości i nie ufamy Bogu, Jego miłości do nas. W mrocznej opowieści o sycylijskim ojcu chrzestnym Don Vito Corleone wypowiada słowa: co ci zrobiłem, że mnie nie szanujesz? Bo ten, kto przyszedł prosić go o pomoc, nigdy wcześniej go nie odwiedził, nie pozdrowił. Czy nie tak właśnie traktowany jest przez nas ten, który objawia siebie w Synu jako Ojciec? Czyż jego dom nie stał się dla nas targowiskiem? Nie bez powodu Jezus mówi w kazaniu na górze o modlitwie jako o czymś, co ma odbywać się dyskretnie i w postawie otwartości wobec Boga. Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech Twoja wola się spełni na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Znam tę modlitwę od dzieciństwa. Jednak dopiero od niedawna dostrzegam, że jej istotą jest uwielbienie Boga, Pana Wszechrzeczy i Zbawiciela świata. Wszystkie moje sprawy, radości i problemy zamykają się w prostej prośbie o chleb codzienny. Daj mi, Panie, to, czego potrzebuję. Znamienne, że do nauczania o modlitwie Jezus dołącza warunek przebaczenia. Tylko kilka tematów: nierozerwalność małżeństwa, prostotę wiary i szacunek wobec najsłabszych podejmuje z naciskiem równie silnym, co właśnie tę kwestię. Jeśli nie przebaczycie, nie doznacie przebaczenia. Wszystkie modlitwy oraz wszystkie ofiary i wyrzeczenia są bez wartości, jeśli serce odmawia przebaczenia tym, którzy je zranili. A przecież właśnie przebaczenia Boga potrzebujemy najbardziej.